Rozmowa po dziewiątej.
Halo, panie radny, czy się słyszymy już tym razem?
Tak, słyszymy się.
Witam serdecznie, pan radny Dariusz Legutowski, Koalicja Obywatelska. Panie radny, zaczynamy zatem naszą rozmowę. Wczoraj sesja Rady Miasta, państwo debatowali, obradowali na temat szkoły, na temat medyka zielonogórskiego, szkoły 60-letnią tradycją, która miałaby być przeniesiona do Sulechowa przez zarząd województwa lubuskiego. Pan nie zagłosował za tym apelem do zarządu. Dlaczego?
Ponieważ mieliśmy tutaj jakąś swoją propozycję, chcieliśmy, żeby do tego apelu, bo to był apel, żeby też włączyć kompetentne instytucje takie jak Urząd Miasta czy Urząd Uniwersytet Zielonogórski, który ma możliwości lokalowe i może problem szpitala w jakiś sposób rozwiązać. Poza tym no, szpital ma tam 51% udziałów ma Uniwersytet Zielonogórski i w szpitalu i to jest odpowiednia jednostka, która mogłaby te sprawy bardzo szybko rozwiązać. Także nasz apel przewidywał, że w jakiś sposób no, postaramy się tutaj połączyć te instytucje, które by mogły wspólnie rozwiązać.
No ale to był apel Rady Miasta Zielona Góra. Jak będzie chciał uniwersytet, to będzie apelował chyba, jak rozumiem, do zarządu w tej sprawie
właśnie,
również.
Właśnie też to właśnie apel Miasta Zielona Góra, który jakby nie ma żadnego wpływu na to, co się dalej stanie z medykiem, ponieważ jest to jednostka podległa Urzędowi Marszałkowskiemu, a Rada Miasta to jest całkowicie inna jednostka, także no to możemy tylko cokolwiek tam apelować, ale nie mamy na to wpływu, a moim zdaniem to Urząd Marszałkowski w jakiś sposób powinien tą sprawę załatwić.
No, Urząd Marszałkowski chce przenieść tę szkołę z wiadomych sobie przyczyn. Znamy te przyczyny, one były omawiane, także szpital tu musi mieć więcej miejsca, administracja szczególnie, ale zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, ponieważ urzędnicy marszałkowscy, bodajże pan Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu, mówił o tym, że do miasta będzie skierowane też pismo właśnie w tej sprawie, żeby prezydent coś zaradził, powiedział, czyli niejako sam zarząd województwa wzywa do tablicy tutaj miasto Zielona Góra, więc chyba zasadne byłoby, żeby taki apel rzeczywiście powstał. Nie sądzi pan?
Tak, i nasz apel w tym kierunku zmierzał, żeby miasto się włączyło oraz Uniwersytet Zielonogórski. No, jak widać, prezydent się uparł i chciał, żeby przeszedł tylko taki w pierwotnej formie. No, tego się wstrzymaliśmy.
Dobrze. No, miejmy nadzieję, że szkoła...
Oczywiście było mówione na sesji, że Radni Koalicji Obywatelskiej są za tym, żeby ta szkoła została w Zielonej Górze. Tutaj jakby jest zgoda. Moim zdaniem to nie powinno być przeniesione do Sulechowa. Powinno zostać w Zielonej Górze. Szkoła powinna mieć tutaj siedzibę. A sprawy lokalowe, które są w kompetencji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta powinny być tutaj załatwione wewnątrz. No i to... I o to chcieliśmy apelować. No rzeczywiście, żeby te podmioty wspólnie się spróbowały porozumieć i znaleźć rozwiązanie z tej sytuacji.
No pan rzeczywiście już kilka dni temu jako pierwszy i chyba wtedy jedyny z radnych rzeczywiście Koalicji Obywatelskiej mówił o tym, że ta szkoła powinna pozostać w Zielonej Górze. Widziałem rzeczywiście ten wpis. Dobrze, zostawmy w takim razie sprawę medyka. Miejmy nadzieję, że wkrótce zostanie ona załatwiona w taki sposób, jak chcą tego związki zawodowe, nauczyciele, dyrekcja szkoły, bo tam wszyscy są przeciwni przenoszeniu tej szkoły. Przecież i z tego co wiemy również uczniowie, przynajmniej jakaś część uczniów, która się wypowiadała gremialnie w mediach społecznościowych. Panie radny, w Zielonej Górze jest potrzebna szkoła sportowa, bo taka szkoła powstanie w Zielonej Górze na bazie dwóch jednostek, to znaczy ELO-7 i szkoły numer 10.
Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. W jaki sposób może tutaj rozwinąć sport w naszym mieście? Tak. Uważam, że powinna taka szkoła powstać. Też w jakiś sposób powinniśmy wspierać sportowców, jeśli chodzi o stypendia, też dla tych młodych ludzi, którzy poświęcają swój czas i trenują, w jakiś sposób, żeby widzieli, że to jest nagradzane. Także też powinniśmy ich docenić. Tak.
No, w słynnej siódemce, czyli ELO-7, dotąd były klasy sportowe. Tam uczniowie mogli się kształcić i jednocześnie rozwijać swoje kariery. Teraz chyba to będzie nieco inaczej. Ta szkoła będzie stricte sportowa, a nauka będzie chyba obok, tak? Ja tak to przynajmniej odczytuję.
No, to zobaczymy. To była taka trochę nowa dla nas sytuacja, ponieważ no, do końca nie było to konsultowane. Dowiedzieliśmy się na sesji, bo były przedstawienia i wypowiedzi i dyrektora, i tam nauczycieli, jak oni to widzą. No, no i czekamy. Chciałem jeszcze tutaj wspomnieć, no, że też o tym szybciej myśleliśmy, jako klub przygotowaliśmy taką uchwałę KO, to była związana ze stypendiami. I ona czeka bodajże z 2-3 miesiące już w Biurze Rady Miasta. Być może to też wywołało przyspieszenie w jakiś sposób i rozpoczęcie dyskusji, w jaki sposób to ma być zorganizowane, jeśli chodzi o sport w naszym mieście. Także no, zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze to trudno powiedzieć. Nie znamy szczegółowych tutaj dokumentów. To było wczoraj na sesji dopiero powiedziane.
Dobrze, panie radny, porozmawiajmy zatem o Ochli. Otwarto ofertę, która wpłynęła na przetarg na rewitalizację kąpieliska w Ochli. Ona przewyższyła nieco kwotę pieniędzy, którą miasto chciałoby wydać, czy planowało wydać na rewitalizację tego obiektu. Mówi się o ponad 80 milionach złotych, tyle firma Exaro Drilling zaproponowała. Zaskoczony pan jest wysokością tych kosztów, które trzeba będzie ponieść?
Tak, jestem zaskoczony, ponieważ miasto planowało kwotę o 40 milionów niższą. I nagle te kwoty nie mieszczą się w budżecie miasta.
Ale skąd ta teza, że 40 milionów niższą miasto chciało wydać?
W załączniku do projektu uchwały była mowa, że no te 40 milionów trzeba podwyższyć, bo miasto nie może jakby do tej oferty się dostosować. Aczkolwiek do tylko jednej oferty, no bo tak jest skonstruowany przetarg, że tam bardzo dużo jest różnych wymogów do spełnienia. Przypomnę, ta kwota, która była teraz zaproponowana przez prezydenta, to jest 88 milionów, łącznie nakłady finansowe, czyli dużo, dużo więcej. I tu w uzasadnieniu do tej uchwały mamy powiedziane, że zwiększa się wydatki w roku 2023 o kwotę 40 milionów. I to korygowaliśmy tą prognozę. I to jest bardzo duża kwota, jeśli chodzi o zwiększenie o 40 milionów. No tak jest tutaj napisane. Mhm. Także mówimy o takiej kwocie. Jaka konstrukcja będzie finalnie tego kąpieliska, ile to będzie kosztować, trudno powiedzieć. Tam będą różne środki składały się na tą inwestycję. Między innymi z Unii Europejskiej jest przewidziana 16 milionów. Później środki z Polskiego Ładu. Też prezydent tam opowiadał, że to postara się połączyć, że to się da połączyć, że w ten sposób finansowanie jest możliwe. Przecież zobaczymy, czy to jest możliwe. Pieniądze są przerzucane. Mieliśmy te 16 milionów jeszcze nie jest klepnięte, bo to są pieniądze z RPO. One były pierwotnie na wzgórza piastowskie, na rewitalizację. Teraz są wycofane. Prezydent w tamtym roku wycofał się z tego. I nie ma jeszcze przetargu na to, żeby to można było do Ochli przypisać. Duża inwestycja, zaskoczenie, ponieważ ta prognoza wpłynęła wczoraj przed sesją, zmodyfikowana o 9:29, a sesja się rozpoczęła o 10:00. Także no, to było dla nas bardzo duże zaskoczenie, że tak jakby prezydent dostosowywał się do przetargu, który jakby sam wywołał i który jest bardzo wysoki, na bardzo wysoką kwotę. Proponowaliśmy, Marcin szczególnie tutaj, Pabierowski proponował, żeby to w inny sposób zrobić, żeby zaprojektować, a następnie zlecić już gotowy projekt. Wtedy łatwiej z kosztami.
Czyli rozdzielić, tak? Nie zaprojektuj i wybuduj, tylko rozdzielić.
Tak. No bo wtedy można dokładnie, precyzyjnie wszystko policzyć i wtedy wiemy, nad czym głosujemy, że tyle i tyle według katalogu nakładów rzeczowych możemy to wszystko przewidzieć, ile to będzie kosztować i wtedy być może pojawiłoby się więcej podmiotów gospodarczych, firm, które byłyby w stanie stanąć do przetargu. Wiadomo, jak jest więcej firm, to konkurencja czy możliwość stworzenia jakby też większej takiej konsorcjum powoduje, że ceny mogą być niższe w takim przetargu i o to nam chodziło. Poza tym jesteśmy teraz na górze bańki jakby cenowej, jeśli chodzi o materiały budowlane. Koszty wykonawstwa są bardzo wysokie, bo jest boom na rynku budowlanym, chociaż spodziewam się, że taki boom już wielokrotnie widziałem, bo już prowadzę 26 lat firmę w branży budowlanej. Już niestety nie było, były dosyć duże spadki po takim mocnym wzroście cen towarów i usług budowlanych i to też może być taka korekta, no bo jak jest bardzo duży popyt, to ceny rosną.
No, ceny rosną. Sądzi pan, że miasto, nawet jeżeli będą to tak wysokie koszty, powinno wykonać tę rewitalizację, czy w jakiś sposób dojść do wniosku, że być może poczekajmy albo zróbmy to inaczej, albo odpuśćmy?
No, po tych wysokich kosztach to nie. No właśnie mówiliśmy o tym, że się Adam też zdecydowanie się wypowiedział, że on się na to nie zgadza, bo widział w jaki sposób, jakie pieniądze poszły na CRS. Można było chwilę poczekać i wtedy te ceny mocno spadły i tutaj też jest podobna sytuacja, dlatego chcielibyśmy, żeby to powstało. Jesteśmy za tym, żeby wybudować ten obiekt, mieszkańcy również, tyle tylko, że niekoniecznie za tak zawyżoną wartość. No, 40 milionów więcej niż przewidziane w przetargu, 88 łącznie. To trochę dużo.
No tutaj na naszej antenie prezydent Kubicki mówił, że to absolutnie nie jest tak, że ktoś chciałby zrobić za 40 milionów. Po prostu tyle pieniędzy jakby jest już pewnych na tę inwestycję z Polskiego Ładu, prawie 30. Tego pan wspomniał z RPO, czyli z Unii Europejskiej, około 16 milionów złotych. I miasto, mówi prezydent Kubicki, że jest gotowe, że będzie musiało dołożyć. Aczkolwiek rzeczywiście to ponad 80 milionów to jest trochę więcej niż zakładano. Tak prezydent Kubicki to tłumaczył.
No tak to wygląda. Prezydent się uparł, żeby to na szybko zrobić. Ja bym chwilę jeszcze z tym poczekał. Myślę, że w drugiej połowie roku byłaby korekta cen i bym się chwilę powstrzymał z przetargiem. To czujemy. Producenci materiałów budowlanych też nam o tym mówią, że druga połowa roku nie wiadomo jaka będzie. Zobaczymy. Tym bardziej, że te środki są wydawane trochę na kredyt. Bardzo mocno obciążają, zadłużając miasto. Wiadomo skąd się biorą środki z Polskiego Ładu, to są środki pozabudżetowe z obligacji, które będą dopiero wyemitowane, rozliczenie finansowe za rok, czyli miasto w tym czasie buduje z własnych kredytów, też musi gdzieś zadłużyć się, a rozliczenie jest po inwestycji i to nie do końca jeszcze finansowe, bo to jest dosyć złożona operacja, także no oczywiście środki...
No, żeby prowadzić inwestycje, potrzebne są pieniądze, prawda? Bez tego się nie da nic zrobić.
Poza budżetowe, czyli ponad nadmiarowe zadłużenie się państwa oraz naszego miasta, no mnie martwi, bo jest... Kiedyś to trzeba będzie spłacić.
No ale to zadłużenie, umówmy się, to nie jest nic nowego, prawda? Czy w skali państwa, czy w skali Europy, także
mnie,
tutaj...
Mnie to przeraża, olbrzymie zadłużenie, tak?
No ale od planowane. Kiedy to pana przeraża? Wie pan, no to zadłużenie rośnie od kilkunastu lat co najmniej i to w dosyć lawinowym tempie.
W ostatnich dwóch latach bardzo mocno.
A w ostatnich 10 latach, też sobie przypomnijmy, jak rosło, prawda? Pamiętajmy, jeden z ekonomistów nawet wywieszał jeszcze chyba 8-9 lat temu słynny swój jakiś billboard, tak, na którym wypisywał, jakie to zadłużenie jest. Ale dobra, zostawmy to. Musimy kończyć po prostu naszą rozmowę. Naszym gościem był dziś Dariusz Legutowski, radny miasta Zielona Góra, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Do widzenia.
Do widzenia. Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.